Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Kamil Bortniczuk, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
No właśnie, panie pośle, dobrze pana przedstawiłam, poseł Zjednoczonej Prawicy. Wszystko się zgadza?
No to oczywiście nie ma wątpliwości. Jestem posłem klubu parlamentarnego PiS i nigdzie poza Zjednoczoną Prawicę się nie wybieram, ani się nie wybierałem. Jak rozumiem, nawiązuje pani do tych naszych nowych inicjatyw i do konfliktu, który od jakiegoś czasu trwa wewnątrz porozumienia.
No dokładnie tak, panie pośle, do tego nawiązuję i do medialnych doniesień związanych z tym, że wspólnie z Adamem Bielanem tworzycie nowy byt partyjny.
Tak, to znacznie szerzej. Oczywiście Adam Bielan jest naturalnym kandydatem na lidera tego ruchu, w związku z czym to nazwisko bardzo często w tych informacjach pada, natomiast jest z nami jeszcze Jacek Żalek, bardzo doświadczony poseł, obecny wiceminister funduszy i polityki regionalnej, jest z nami Michał Cieślak, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, również poseł już drugiej kadencji.
Czyli są z wami ci, którzy z porozumienia wspólnie z wami odeszli?
Tak, nie tylko, ale jest też środowisko z Towarzyszenia Republikanie, jest środowisko Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego i kilka innych osób, o przystąpieniu których do naszego środowiska, naszej inicjatywy poinformujemy, myślę, że jeszcze przed wakacjami, na takim pierwszym startowym, że tak to nazwę, evencie tej naszej nowej formacji.
To panie pośle, co na dzisiaj o nowej partii, waszej nowej partii możemy powiedzieć? Bo rozumiem, że zarówno nazwa, jak i szerzej program będzie znany właśnie po tej prezentacji.
Tak, dokładnie tak. Możemy powiedzieć, że będzie to organizacja absolutnie o charakterze republikańskim. Myślę, w naszych założeniach jest tak, żeby była jak najbliżej tego porozumienia, które chcieliśmy przed laty tworzyć, a które...
Czyli trochę takie porozumienie BIS, panie pośle?
No ja bym powiedział, że BIS wskazywałoby na to, że to takie drugie, a ja zakładam, że to obecne porozumienie nieco zeszło z drogi, na której chcieliśmy, aby było i do jakiego to porozumienia przystępowaliśmy, chociażby przyjmując tak taką posłankę jak panią poseł Pawłowską, która kilka tygodni jeszcze przed przystąpieniem do porozumienia publikowała w swoich social mediach proaborcyjne treści, a wcześniej stała na...
Była posłanka Lewicy.
Proaborcyjnej. Była posłanka Lewicy, dokładnie. No w naszej formacji miejsca dla osób o takim światopoglądzie nie będzie. No po to są partie różne polityczne, aby ludzie o różnych poglądach wybierali różne partie. Nie wszyscy muszą być przecież w jednej. Dlatego nasza partia będzie konserwatywna światopoglądowo, tak jak miało to być, tak miało być w porozumieniu pierwotnie. Będzie oczywiście liberalna gospodarczo, będzie nastawiona na przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych, na rodzinne firmy. Jako republikanie wspieramy tych ludzi, którzy chcą się aktywnie angażować we wspólnotę na jakimkolwiek polu. Przedsiębiorcy angażują się we wspólnotę na polu właśnie zapewnienia ram gospodarczych funkcjonowania tej wspólnoty, rozwoju gospodarczego czy tworzenia miejsc pracy, ale to też samorządowcy, którzy często w swoich małych ojczyznach angażują się w życie społeczności lokalnej.
No, ale panie pośle, czyli konserwatywna, światopoglądowo, liberalna, gospodarczo i prosamorządowa to na razie punkty wspólne z porozumieniem. To poza tym, że będziecie konserwatywni pod kątem politycznym, czyli nie będziecie w swoje ramy przyjmować byłych posłów Lewicy, to jedyny odróżnik od porozumienia?
No to jest bardzo ważny odróżnik. No, już nawet, że byłych posłów Lewicy, to tak bym nie mówił, bo to, że ktoś był kiedyś, przynależał do partii lewicowej, czy był członkiem Lewicy, to jeszcze go nie wyklucza. Natomiast to, że ktoś kilka dni przed przystąpieniem do rzekomo konserwatywnej partii jeszcze uczestniczy bardzo aktywnie, a nawet przywódczo, pełni rolę przywódcze w marszach, które mają charakter proaborcyjny, czyli to jest zupełnie drugi biegun, jeżeli chodzi o polski konserwatyzm, do tego wszystkiego w żaden sposób się tych poglądów nie wyrzeka. Nie sugeruje, jakoby się coś w jego umyśle odmieniło, co pozwalałoby mu przystąpić do partii konserwatywnej. No to jest sygnał, że partia, która czyni takie ruchy, swój konserwatywny charakter zatraca. Dla nas to jest bardzo ważne, ale przystąpi też do nas jeszcze kilka innych środowisk, które z porozumieniem tym dotychczasowym nie chciałoby mieć, zakładam, nic wspólnego, ale jeden z bardzo ważnych odróżników poza tym konserwatyzmem polega na tym, że my jasno deklarujemy swoje miejsce na scenie politycznej. My jako parlamentarzyści wybrani z Prawa i Sprawiedliwości, bo rolę przywódczą naszej koalicji pełni Prawo i Sprawiedliwość, chcemy współtworzyć tę koalicję. Nie chcemy też być kojarzeni z tymi flirtami, z opozycją nieustającymi od niemalże roku, z którymi kojarzony był nasz były lider Jarosław Gowin.
Czyli to najbardziej wam na dzisiaj w porozumieniu przeszkadza, że Jarosław Gowin, przynajmniej wedle medialnych doniesień, nieustannie prowadzi flirt z opozycją?
My wiemy, że to nie są medialne doniesienia. My wiemy, że rzeczywiście w tym flircie z opozycją jest coś na rzeczy i że Jarosław Gowin ma taką wolę podyktowaną częściowo swoim prywatnym interesem, czyli z wynikami wyborczymi z list właśnie Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, aby koalicję w czasie tej kadencji zmienić, albo przynajmniej żeby stworzyć jakąś nową koalicję, z której mógłby wystartować w następnych wyborach, które odbędą się najprawdopodobniej w roku 2023.
Panie pośle, to wasz główny polityczny cel jest policzony na pozbycie się z rządu Jarosława Gowina i ze Zjednoczonej Prawicy Porozumienia, czy bardziej politycznym celem waszym jest po prostu znalezienie się w szerokiej koalicji Zjednoczonej Prawicy, nawet jeśli jest w niej także Gowin?
Nie, my oczywiście mamy cele pozytywne, natury pozytywne i naszym celem nie jest wyrzucanie kogoś poza nawias Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli nasz ruch, nasze odejście i pokazanie, że można inaczej podziała otrzeźwieńczo na naszych byłych kolegów z Porozumienia, to będziemy sobie to postrzegać jako sukces, bo naszym celem jest to, aby Zjednoczona Prawica w zgodzie, na ile to możliwe, funkcjonowała do roku 2023 i realizowała swój program, żebyśmy wszyscy jako parlamentarzyści realizowali to, do czego zobowiązaliśmy się przed wyborcami, a zobowiązaliśmy się między innymi do tego, że będziemy kontynuować tę tak zwaną dobrą zmianę. Przy tak dużej polaryzacji sceny politycznej to jest oczywiste, że żaden z nas, inaczej, że gdyby każdy z nas, jeżeli zdecydowałby się na zmianę koalicjanta bez wyraźnego, jakiegoś bardzo wyraźnego powodu i na rozmowy z opozycją, no to byłaby to zdrada względem naszych wyborców, bo przy tak dużej polaryzacji mi się jasno opowiedzieliśmy, po której stronie sporu politycznego w Polsce jesteśmy. Więc my oczywiście chcemy znaleźć się w koalicji. Nie przeszkadza nam w niej obecność Jarosława Gowina. My się będziemy skupiać na tym, aby nasza formacja była możliwie jak najsilniejsza i prezentowała możliwie jak najpełniejszy pomysł na współrządzenie Polską z perspektywy naszego elektoratu. I przyznam, że jesteśmy już posłowie z Jarosławem Kaczyńskim od jakiegoś czasu. To, co padło na prezentacji Polskiego Ładu, że Jarosław Kaczyński wyraża nadzieję, że za kilka chwil tych podpisów z Zjednoczonej Prawicy będzie więcej, to rzeczywiście mogę potwierdzić, było skierowane w stronę naszego środowiska.
Panie pośle, ale to nie prościej było się zapisać do PiS-u, aniżeli tworzyć własną formację?
No, ale są jednak pewne różnice pomiędzy nami a PiS-em.
A jakie?
Bardzo szeroką formacją. No, tu przede wszystkim w sferze właśnie gospodarczej, podejścia do kwestii podatków, podejścia do kwestii przedsiębiorców.
No, czyli jesteście pomiędzy PiS-em a Porozumieniem, gdyby tak obrazowo chcieć was umiejscowić na polskiej scenie politycznej?
Gdybym ja miał to zrobić w pełni obrazowo, to my jesteśmy tam, gdzie Porozumienie miało być. A gdzie niestety w kwestiach gospodarczych rzeczywiście od Porozumienia zakładam niewiele będzie nas odróżniać. Natomiast w kwestiach światopoglądowych, w kontekście chociażby pani poseł Pawłowskiej, o której wspominałem już kilka minut temu, niestety zaczęło nas odróżniać bardzo wiele.
Panie pośle, to jeżeli w tych kwestiach związanych z przedsiębiorcami jesteście, jak pan powiedział, liberalni gospodarczo, to rozumiem, że założenia Polskiego Ładu nie do końca wam się podobają i obciążanie przedsiębiorców większymi podatkami.
To tak nie jest. Oczywiście z założenia obciążanie przedsiębiorców większymi podatkami można by przedstawić jako coś, co nie powinno nam się podobać, ale jeżeli zestawimy to z sytuacją, kiedy obniżamy podatki 90%, albo przynajmniej jest to neutralna zmiana dla 90% innych uczestników tej gry gospodarczej, no to jako ludzie rozgarnięci ekonomicznie podchodzimy do tego szerzej. Bo to jest nie tylko tak, że przedsiębiorca i też czas nie każdy przedsiębiorca, bo mówimy o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Polskim Ładzie mają stracić najbardziej, to znaczy mają zacząć płacić po prostu więcej.
To jest nie do końca tak, pani redaktor.
A jak, panie pośle?
Te zmiany mają spowodować, że opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej zbliży się do opodatkowania umów o pracę, ponieważ ta różnica w klinie podatkowym wynosząca dotychczas 19%, czyli każda złotówka była o 19% mniej opodatkowana w przypadku uzyskania jej z jednoosobowej działalności gospodarczej versus umowy o pracę. Było to niestety wykorzystywane do tego, aby tworzyć takie pozorne działalności gospodarcze, samozatrudnienie, gdzie wystawiano jedną fakturę miesięcznie na konkretną firmę, a ta firma to był de facto pracodawca, a robiono tak tylko i wyłącznie ze względów podatkowych.
Ale chce pan powiedzieć, że to jest reguła, czy raczej wyjątek od reguły?
No ja obawiam się, że około 35 zarejestrowanych w Polsce działalności gospodarczej z tych ponad 2,5 miliona aktywnych firm, to niestety jest forma bliższa samozatrudnieniu niż prowadzeniu realnej działalności gospodarczej na własny rachunek, czyli oferowanie jakiegoś produktu czy usługi na rynku. I no, niestety należało to zmienić, bo to było nieuczciwe również ze względu na konkurowanie właśnie przedsiębiorców. I rozumiejąc ekonomię, tak to należy przedstawiać. Poza tym obniżenie kosztów pracy dla całej rzeszy innych pracowników powoduje to, że ci pracodawcy, którzy są prawdziwymi pracodawcami, którzy naprawdę tworzą polską gospodarkę, którzy naprawdę tworzą miejsca pracy i oferują różnego rodzaju produkty czy usługi, daj Boże jak najbardziej innowacyjne, mogą zaoferować wyższą pensję swoim pracownikom bez podnoszenia swoich kosztów. Czyli każdy z pracowników w polskiej gospodarce dzięki tym zmianom będzie zarabiał na rękę więcej, a pracodawca nie będzie ponosił kosztów, bo koszty weźmie na siebie państwo, rezygnując z części podatku dochodowego, chociażby wprowadzając tak dużą kwotę wolną. To powoduje, że presja na podwyżki w tych przedsiębiorcach będzie niższa, w związku z czym sumaryczne koszty prawdziwych działalności gospodarcze w ramach tych zmian zostaną obniżone.
Czyli panie pośle, rozumiem, że pod Polskim Ładem jesteście w stanie się podpisać w takim kształcie, w jakim ten został przedstawiony. Nie jesteście zwolennikami zmian, o których od kilku dni mówi Jarosław Gowin.
Czy z tego co ja wiem, Jarosław Gowin znał dokładnie założenia Polskiego Ładu i dopiero pod presją opinii publicznej, która często jest nieuzasadniona, no bo nikt nie lubi tracić, ale...
Z nieoficjalnych rozmów z politykami Porozumienia wynika, że ci mieli zostać wprowadzeni w błąd w trakcie negocjacji koalicyjnych.
Ja wiem, że było inaczej. Ja wiem, że prezentacja Polskiego Ładu była poprzedzona takim dwudniowym wyjazdem do jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie cały Polski Ład w szczegółach był omówiony, a reakcja polityków Porozumienia, to też mi się w mojej byłej partii nie podoba, że często jest to taka reakcja paniczna. Niektórzy nasi koledzy są zakładnikami Twittera i dopiero jak widzą, jak zareaguje jakaś grupa komentatorów na daną zmianę, to od tego uzależniają swoje poparcie lub nie. No, my chcemy prowadzić poważną politykę również w zakresie ekonomii. Naprawdę to wszystko, co się dzieje, nie tylko da się wytłumaczyć jako zmianę prorozwojową, która wspiera prawdziwą przedsiębiorczość, ale tak rzeczywiście jest, że firmy, które nie są firmami, a są tak naprawdę wyprowadzeniem etatów w formę działalności gospodarczej, tak naprawdę polskim przedsiębiorcom prawdziwym szkodzą. Bo te korzyści podatkowe, korzyści wynikające z mniejszego klina podatkowego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej versus umowa o pracę mają wspierać przedsiębiorców, a nie tych, którzy przedsiębiorców udają.
I musimy postawić kropkę. Poseł Kamil Bortniczuk był dzisiaj naszym telefonicznym gościem. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
Dziękuję, bardzo miłego dnia.